Mord w Gąsawie, Leszek Biały i Klasztor w Koprzywnicy. Zapraszam na mój kolejny podcast. Ryszard Kapuściński powiedział: wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej. Będzie to podcast o podróżach do miejsc niedalekich, o bogatej historii Polski i regionu, o miejscach osiągalnych dla każdego i o moich przemyśleniach w historycznych miejscach. Zapraszam, Marcin. Podcast wypadło mi nagrywać 24 listopada w 795. rocznicę mordu w Gąsawie. Zdarzenie miało miejsce w 1227 roku. Dlatego właśnie o nim opowiadam. W ten sposób wyszedł mi piastowski tryptyk świętokrzyski, ale nie jest to moje ostatnie słowo na temat ziemi świętokrzyskiej. Planuję coś grubszego zupełnie niedługo. Pozdrawiam Dorotę i Marka, przewodników świętokrzyskich, bo wspólnie zamierzamy skleić ciekawą historię. Andrzej Zieliński w swojej książce Przekleństwo tronu Piastów pisze tak. W kłębach łaziennej pary napastników zauważono dopiero w ostatniej chwili, kiedy już było za późno na jakąkolwiek obronę czy ucieczkę. Zresztą, jak się można było bronić nago, kiedy jedynym orężem zaatakowanych pozostawały jedynie wierzbowe miotełki i drewniane skopki do polewania wodą. Po wieczornej uczcie, wieńczącej ważne rozmowy dotyczące porozumienia czterech książąt w sprawie reaktywowania królestwa w Polsce, właśnie poranny pobyt w łaźni miał być remedium na ból zamroczonych po spożyciu ogromnej ilości wina i piwa głów. Należy także pamiętać, iż napastnicy wkraczali do łaźni w pełnym uzbrojeniu, w pancerzach i z mieczami. Byli przecież przekonani, przyjeżdżając do Gąsawy, że czeka ich długa i uporczywa walka. A tu niespodziewanie taki prezent od losu. Byli przekonani, że czeka ich długa i uporczywa walka. Nie przewidywano brania jeńców, więc rozpoczęła się regularna rzeź. Najwięcej przytomności umysłu wśród napadniętych zachował Perygryn z Wizenburga, który osłaniając własnym ciałem księcia Henryka Brodatego próbował wyprowadzić go z łaźni. Rycerz Perygryn zginął na miejscu, w łaźni. Mocno zaś poranionemu Henrykowi Brodatemu udało się ostatecznie wymknąć z łaźni, wskoczyć na konia i uciec, wyprowadzając w pole wysłaną za nim pogoń. Książę Leszek Biały nie miał już tyle szczęścia. Wprawdzie ciężko ranny wydostał się nawet z łaźni, ale gdy dosiadał konia, został trafiony oszczepem. Pomimo to próbował uciec. Dotarł tylko jednak do pobliskiej wsi Marcinkowi. Nie był w stanie utrzymać się już w siodle. Spadł z konia i zmarł na skutek odniesionych ran. Ścigający znaleźli na drodze jego ciało. Usatysfakcjonowani odjechali, pozostawiając go tam, gdzie zmarł. Raz jeszcze dopełniło się przekleństwo tronu, czy jak kto woli, klątwa Gaudantego. I kolejny już książę z piastowskiej dynastii nie zasiadł ukoronowany na polskim tronie, chociaż był tego bardzo blisko. Napastnicy, czyli oddział zbrojny Świętopełka II, księcia pomorskiego, liczyli aż na 5 książęcych głów. Zamordowali tylko Leszka Białego, tego, który niebawem miał zostać królem Polski. Henrykowi Brodatemu udało się uciec. Książęta Konrad Mazowiecki i Władysław Odonis nie skorzystali z zaproszenia do łaźni. Odjechali z Gąsawy bezpośrednio po uczcie i dzięki temu ocalili głowy. W ogóle natomiast nie przybył na zjazd wówczas książę Władysław Laskonogi, bardzo skonfliktowany z Władysławem Odonisem. Tyle autor arcyciekawej książki łączącej wiele wątków piastowskich z przekleństwem. Radzima Gaudentego, brata przyrodniego świętego Wojciecha. Anatema Sit, czyli ta klątwa, znana jest tylko z krótkiej wzmianki w kronice Gala Anonima. Po śmierci Kazimierza II Sprawiedliwego w 1194 roku jego ziemię podzielono między dwóch żyjących synów. Leszek Biały jako starszy z braci uzyskał ziemię krakowską i sandomierską, natomiast drugi z synów, Konrad, Mazowsze i Kujawy. W 1195 roku została rozegrana bitwa nad Mozgawą, o której opowiadałem w poprzednim podcaście. Bitwa bez zwycięzców pozwoliła Mieszkowi Staremu zasiąść na tronie princepsa przez ostatnie 4 lata. Po śmierci Mieszka w 1202 roku trafiło do Leszka, rezydującego wówczas w Sandomierzu, poselstwo możnych krakowskich z sugestią objęcia tronu princepsa i tronu krakowskiego pod jednym warunkiem. Warunkiem miało być usunięcie wiernemu księciu i, a wcześniej jego ojcu, wojewody sandomierskiego Goworka. I uwaga, ten gotów był ustąpić pro bono, ale Leszek odmówił wszelkich układów. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Roman Grodecki nazywa te rozmowy pierwszymi w naszych dziejach Pacta Conventa. Ostatecznie, bez wstępnych warunków, rody krakowskie osadzają na tronie Leszka, obawiając się siły innego pretendenta do tytułu princepsa, Władysława Laskonogiego. A Goworek staje się wojewodą krakowskim. Był to trudny dla księcia czas, bo w dalszym ciągu istnieli inni pretendenci do władzy zwierzchniej. Książę Wielkopolski, Władysław Laskonogi i Mieszko Plątonogi ze Śląska. Więc Leszek oparł się na duchowieństwie i za cenę kolejnych ustępstw wobec kościoła uzyskał bullę protekcyjną papieża Innocentego III, nazywającą go księciem krakowskim. Bulla ta pojawiła się nie od razu, to tak tytułem wyprzedzenia. Księcia popierał biskup krakowski Pełka, bliski współpracownik księcia Kazimierza II Sprawiedliwego, który po jego śmierci pełnił wraz z Mikołajem Gryfitą rządy regencyjne w imieniu nieletnich Leszka i Konrada. Odmowa przyjęcia wtedy tronu i odmowa tego dealu z Goworkiem skutkowała wprawdzie krótkotrwałym panowaniem na tronie krakowskim jedynego żyjącego syna Mieszka Starego, Władysława Laskonogiego. I historycy nie wiedzą, jak długo książę ten rządził w Krakowie. Ale wróćmy do Leszka, nazwanego później Białym. Po śmierci Mikołaja Gryfity, możli z Grodu Kraka podobnie zgłaszają się do księcia, aby objął tron krakowski, więc ten pojawia się w Krakowie w 1202 lub 1206 roku. Właśnie nie wiadomo, ale bardziej 1202. Przyczyną takiego obrotu spraw jest twarde egzekwowanie praw książęcych względem możnych i zaangażowanie uwagi księcia Władysława Laskonogiego na Pomorzu. W początkowym etapie rządów Leszka Białego, zamiast zająć się zjednoczeniem kraju, możni i książę angażują się w sprawy ruskie z sukcesami i z klęskami, ale bardziej z klęskami. Książę Halicki Roman, który wychowywał się razem z Leszkiem i Konradem na dworze Kazimierza Sprawiedliwego, książę, który walczył ramię w ramię w bitwie nad rzeką Mozgawą, książę, któremu zapewniła Polska panowanie w Haliczu, nieoczekiwanie poparł Władysława Laskonogiego w 1205 roku. Co więcej, zdecydował się zapuścić w głąb terytoriów Konrada Mazowieckiego, co przypłacił śmiercią w bitwie pod Zawichostem. Należy tu odnotować to jako zwycięstwo Leszka Białego. Jednak na Ruś Halicką zaczyna wtedy mieć chrapkę władca Węgier Andrzej, po węgiersku Ondrasz. I tak w 1206 roku panowie, czyli Ondrasz i Leszek, dzielą między swoje kraje, powiedzmy kraje, tak, wpływy na Rusi. Zostają zawarte mariaże także z ruskimi księżniczkami. Tak na przykład Konrad Mazowiecki staje się mężem osławionej Agafi z dynastii Rurykowiczów, mazowieckiej femme fatale, o której wspomniałem już w 16 odcinku podcastu o historii Mazowsza. Niestety, Leszek jest władcą patrzącym na wschód, nie pierwszym i nie ostatnim w historii Polski. Książę przeholował w zabiegach polityczno-dynastycznych, próbując zgodzić ogień z wodą. Z jednej strony podejmują próby mariażu z węgierskim królem, znaczy podejmuje taką próbę mariażu z węgierskim królem, oferując rękę swojej córki Salomei węgierskiemu królewiczowi Kolemanowi. Z drugiej strony próbuje osadzić na tronie bodajże włodzimierskim syna Romana Daniela, co w 215 roku zakończyło się rozrubą z Węgrami, skończyło się na wielkim niczym, nawet w 1218 roku utratą Przemyśla i Lubicza, a także ziem między Narwią i Bugiem. Przepraszam, chyba utratą Lubicza i przepraszam, utratą Lubaczowa i Przemyśla w 1215, a w 18 ziemię między Narwią a Bugiem. Jako ciekawostkę nadmienić należy, że Daniel I Halicki w 1245 roku zjednoczył na nowo ziemię Rusi Halicko-Wołyńskiej, którymi rządził ze swej rezydencji w Chełmie. Pozdrawiam kolegę Marka, który jest z Chełma. Koniec końców, w 1227 roku wróciliśmy do punktu wyjścia, a polityka wschodnia księcia Leszka nic dobrego nie przyniosła. Nie jemu pierwszemu i nie jemu ostatniemu. Czyli teraz wróćmy do Polski i cofamy się do roku 1210. Leszek rządzi rok lub 4 lata, tego nie wiemy, a wspomniany już Innocenty III wydaje bullę ponownie zatwierdzającą testament Krzywoustego. Ponoć na prośbę któregoś z książąt śląskich. I wtedy, korzystając z utraty uwagi, na kilka miesięcy na tronie krakowskim zasiada Mieszko Plątonogi, który kiedyś pojawił się w naszych podcastach. Książę Raciborski, syn Bolesława Kędzierzawego. Tron wydaje się być gorącym krzesłem, ten tron krakowski. Na szczęście dla Leszka, Mieszko umiera szybko. Więc ten po śmierci księcia Raciborskiego wróci na niego aż do swojej śmierci. Aby umocnić władzę, jeszcze raz zwraca się o pomoc kościoła, wystawiając przywileje w Bożykowie i Wolborzu, w wyniku których kościół uzyskuje przywileje podatkowe oraz potwierdzenie wieczystej wartości dóbr, a kraj po prostu traci podatki. W rzeczywistości nadaje też prawa do eksploatacji kopalń. Mówimy o kopalniach soli, srebra i złota chyba, ale nie jestem tego pewien. Poparcia świeckiego szuka w młodszym pokoleniu książąt. U brata Konrada, u Kazimierza Opolskiego, syna Plątonogiego, Władysława Odonica, wnuka Mieszka III Starego. Ważki pokój panuje między Leszkiem a śląskim Henrykiem Brodatym, jedynym w owym czasie wizjonerem silnego państwa. I ta wizja silnego państwa zbliży obu panów w przyszłości. Warto też powiedzieć, że równie skuteczną politykę jak na wschodzie książę prowadził na północy, choć w tym wypadku jego cel był szczytny. Podległość Pomorza Nadwiślańskiego i księcia pomorskiego władzą z Krakowa. Sprawa iście ważna, bo w owym czasie na księstwo pomorskie, czyli Pomorze Zachodnie, jakbyśmy woleli, parła Dania. Za aprobatą księcia gdańskiego Mściwoja I i księcia Konrada zorganizowano w 1216 roku misję ewangelizacyjną pod przewodnictwem cystersa z Łękna, Krystiana, późniejszego biskupa pruskiego. Pozorne sukcesy Leszka na północy zbliżyły go z Henrykiem Brodatym, potwierdzając wolę współpracy na tzw. Wiecu w Dankowie. Wizja ekspansji terytorialnej, utrzymanie podległości Gdańska, czy też dotarcie do bałtyckiego szlaku, który rozpoczynał właśnie okres koniunktury, to dużo ważniejsze priorytety niż polityka wschodnia i angażowanie się w lokalne awantury ruskie. Od północy istniało także niebezpieczeństwo najazdów ze strony Prusów i Bałtów. Rok po misji Chrystiana Leszek wyprawił się na Pomorze, aby po śmierci swojego lennika Mściwoja osadzić na tronie nowego władcę, Świętopełka, jednocześnie w pewnym sensie potwierdzając nowo wybranemu papieżowi Honoriuszowi III gotowość do krucjaty w Syrii. Ale nie w Syrii, tylko w pogańskich Prusach. Idea była ciekawa. Krucjata bez miecza, czyli założenie na granicy z Prusami faktorii handlowej i zorganizowanie między Prusami a Polską czy ówczesnymi księstwami handlu najbardziej poszukiwanymi towarami, czyli żelazem, solą i bronią. Faktoria miała stopniowo nauczyć Prusów wiary chrześcijańskiej. Skończyło się jednak dwoma wyprawami ogólnopolskimi na Prusy, wyprawami z mieczem. Te wyprawy odbyły się w roku 1222 i 1223. Obie z wątpliwym powodzeniem, co w 1224 roku doprowadziło do walk między Leszkiem a Henrykiem Brodatym. Zapewne udział w inicjacji konfliktu mieli małopolscy gryfici, tym razem oferując tron krakowski Henrykowi Brodatemu. Ten pojawił się już pod Wawelem jednak musił wrócić, aby bronić swych zachodnich rubieży, czyli Lubusza, przed zachodnim najeźdźcą. Nie doszło do walnej bitwy, a Gryfitów Leszek Biały wygnał z Krakowa. 2 lata później wybuchł nowy konflikt między Władysławem Laskonogim a Władysławem Odońcem o wpływy w Wielkopolsce, a w tym czasie osłabiona Dania po klęsce w bitwie pod Bornhoved oddała pole ekspansji brandenburskiej w kierunku Pomorza, Pomorza Zachodniego, a Świętopeł Gdański domagał się tytułu równego piastowskim władcom innych księstw. I w tym momencie dochodzi do zjazdu zjednoczeniowego, na którym Leszek Biały, Henryk Pobożny i Władysław Laskonogi mają usunąć Odonica i Świętopełka od władzy. Ponoć idea współpracy miała również zaowocować koroną dla Leszka i ideą współdziedziczenia między książętami. Jak wyszło, to opowiadałem na wstępie podcastu. Upadły plany ogólnopolskie, a Pomorze oderwało się od piastowskich książąt na 60 lat. Polska trwale utraciła system dzielnicy senioralnej. Nie dało się doprowadzić do trwałego zjednoczenia księstw pod tronem krakowskim, mimo że następny w kolejce był Władysław Laskonogi. Sprawie jego intronizacji w Krakowie przeszkodził podły charakter Konrada Mazowieckiego, o którym szykuję podcast, bo po prostu Konrad Mazowiecki miał aspiracje do tronu polskiego czy tronu senioralnego krakowskiego. Warto także nadmienić, że wówczas Wrocław czy Poznań zyskały szansę bycia stolicą Polski. Niektórzy zapewne powiedzą, że one stały się później stolicami Polski. Ja chyba coś takiego wysnułem przy okazji Henryka Probusa w moim podcaście o Probusie i wojnie piwnej we Wrocławiu. Kto stał za zbrodnią? Najprawdopodobniej książę pomorski, choć również podejrzenia padały na Władysława Odonica. Jednak w każdej sprawie kryminalnej musimy znać motyw. Oczywiście motyw mieli wszyscy książęta, łącznie z Henrykiem Brodatym, który ledwo uszedł z życiem, ale w przypadku księcia pomorskiego motyw niewątpliwie był. Obrona przed odebraniem władzy dość kruchej, bo w pewnym sensie samozwańczej. Mściwoj czy Świętopełk nie byli piastami. Co więcej, dynastia książąt Pomorza Nadwiśleńskiego jest bardzo ciekawym zjawiskiem, o czym Paweł Jasienica w Polsce Piastów napisał tak. Usamodzielnienie się książąt gdańskich było zjawiskiem ciekawym i w dziejach polskich pod pewnym względem wyjątkowym. Władzę zagarnęła tam rodzina wywodząca się, jak już wiemy, od urzędnika książęcego imieniem Sambor. Wypadki takie to chleb powszedni w ówczesnych Niemczech, gdzie rozmaici dostojnicy prowincjonalni ciągle uzurpowali sobie rządy. Polska też się rozdrabniała na małe księstwa, ale u nas panowanie nad nimi sprawowali członkowie ogromnie już rozrodzonej dynastii Piastów. Kariera potomków urzędnika zdarzyła się w Polsce raz jeden, właśnie na Pomorzu Gdańskim. Motyw Świętopełka potwierdza również Agnieszka Teterycz-Puzio na ławach portalu Histmak, pisząc: Świętopełk przygotowywał się do konfrontacji z Leszkiem Białym. Być może sprowadzenie do Gdańska zakonu dominikanów, któremu Leszek sprzyjał, choćby z racji bliskiej współpracy z biskupem krakowskim Iwonem, krewnym Jacka Odrowąża, jednym z pierwszych dominikanów w Polsce, miało złagodzić reakcję Leszka na separacyjne kroki Świętopełka. W świetle kroniki wielkopolskiej z końca XIII bądź XIV wieku zabójstwa winni byli Pomorzanie i Świętopełk. Zaś to wszystko miałoby odbywać się za zgodą i radą Władysława Odonica. Z kolei Jan Długosz winę przypisał Świętopełkowi. Warto dodać, że Tomasz Kanco wspomniał o posłach Świętopełka, kucharzu i furażerze, którzy mieli przekazać uczestnikom zjazdu, że książę zamierza przybyć na spotkanie, zaś oni mieli szpiegować w obozie polskich książąt. Tomasz Kancow uznał Świętopełka za wiarołomnego wobec swojego pana. Dodać trzeba, że Kancow był chyba najbardziej znanym kronikarzem Pomorza Zachodniego. Tradycyjnie powiem Tomasz Kancow i jego kroniki. To jest temat na oddzielny podcast. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Dynastia Sobiesławowiców zakończyła się na następnym pokoleniu w 1294 roku na wnuku Mściwoju II, któremu udało się zjednoczyć Pomorze Gdańskie, a więc księstwa gdańskie, tczewskie i świeckie. Wtedy to Pomorze znajdzie się w rękach polskiego króla Przemysła II. Tak od czasów Bolesława Krzywoustego, który księciem był, pierwszym królem Polski nie jest Władysław Łokietek, w tym czasie był na przykład Przemysł II, ale on też zasługuje na kolejny podcast. Jakim księciem był Leszek Biały? Leszek, mimo swoich niezbyt szczęśliwych rządów, był ostatnim księciem krakowskim, którego władzę uznawali wszyscy polscy książęta. Profesor Stanisław Zachorowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zmarły chyba w 1918 roku, pomawia go o brak talentów, silnej woli i gnuśność. Natomiast profesor Samsonowicz pisze o jego dokonaniach gospodarczych. Za jego czasów rozwijały się ośrodki handlowo-rzemieślnicze, o czym świadczy dzieło Fundacji Miejskich Klasztorów Dominikańskich w Krakowie i w Sandomierzu. Popierał akcje ściągania do Polski górników, prowadził politykę, która w efekcie zwiększyła rolę księcia. Za jego panowania powstał w Krakowie ośrodek kultury przy Wincentym Kadłubku. Był też prawdopodobnie pierwszym twórcą polskiego planu ekspansji na ziemie pruskie. Niestety, plan się nie udał, co w połączeniu ze wschodnim awanturnictwem i ustępstwami gospodarczymi wobec kościoła za cenę władzy, to potwierdza moje mieszane uczucia na temat Leszka Białego. Jakie będzie miejsce nieoczywiste? Miejscem nieoczywistym to będzie Koprzywnica. Warto właśnie opowiedzieć słuchaczom o miejscu historycznie związanym z tamtym okresem. Biskup Pełka łączy opactwo cysterców w Koprzywnicy na ziemi świętokrzyskiej z moją opowieścią. Nie jest to jedyny zabytek cysterski czy pocysterski w okolicy, ale opactwo cysterców w Wąchocku na przykład zasługuje na dłuższą opowieść. Więc opactwo w Koprzywnicy ufundowane zostało w 1183 roku przez Komesa Mikołaja Bogorię Skotnickiego przy współudziale Kazimierza Sprawiedliwego. Dwa lata później do klasztoru już przybyli z opactwa Morimont z Szampanii pierwsi mnisi. Na początku XIII wieku rozpoczęto budowę kościoła klasztornego pod okiem mistrza Simona w romańskim stylu, tak budowali ten kościół. Ten sam budowniczy znany jest również z budowy kościoła w Wąchocku. Świątynię konsekrował w 1207 roku właśnie biskup krakowski Pełka, nadając mu wezwanie Najświętszej Marii Panny i świętego Floriana. Ten święty Florian pojawi nam się jeszcze. Jest to nie bez znaczenia. Odsyłam tu słuchaczy do podcastu o Kazimierzu Sprawiedliwym. Ten król uczynił Floriana patronem Krakowa. Potem na początku XIV wieku przeprowadzono znaczną przebudowę klasztoru, nadając mu cechy już gotyckie. W 1508 roku kościół i klasztor uległy zniszczeniom na skutek pożaru. Odbudowy zniszczeń dokonał opat Mikołaj Zrobczyc. W 1620 roku za rządów Hieronima Ossolińskiego wzniesiony został pałac opacki, zwany później Opatówką. On nam jeszcze za chwilę wróci. W 1819 roku władze Królestwa Kongresowego wydały dekret kasacyjny klasztoru. Jednak staranie ówczesnego biskupa sandomierskiego Prospera Burzyńskiego w 1821 roku kościół klasztorny został przejęty przez diecezję, aby pełnić funkcję najzwyklejszego w świecie kościoła. Niewykorzystane budynki klasztorne szybko popadły w ruinę, stając się głównie źródłem materiału budowlanego. Pozdrawiam słuchaczy ze Szczecina, Elbląga czy Wrocka, skąd my to znamy. Pierwsza wojna światowa dopełniła swojego, spłonęły wtedy dachy kościoła i klasztoru. Wtedy pozostało tylko wschodnie skrzydło tegoż klasztoru. Po II wojnie światowej z kolei od 1948 roku do 1960 roku prowadzono tutaj prace remontowe, aby odnowić ołtarze, polichromię i zrekonstruować wieże. Więc w Dzisiaj zobaczymy w Koprzywnicy kościół. Kościół, który szczęśliwie przetrwał w nienaruszonej bryle przez ponad 500 lat, z fasadą wykonaną podczas jego przebudowy w XVIII wieku. Zawiera elementy architektury romańskiej, w tym wykonane z ciosów kamiennych sklepienia. Jeśli dobrze popatrzymy na górę, zobaczymy element przedstawiający baranka Bożego, który jest podobno unikatowy. On jest na przecięciu naw. Jednocześnie gotycki ze wspomnianego XIV wieku charakter mają pozostałości krużganków, czy też ślady ostrych łuków na północnej ścianie kościoła. Efektem gotyckich przewodów będą również podniesione szczyty kościoła. Na uwagę zasługują renesansowe nagrobki, a w szczególności sarkofag Niedrzwickich z 1581 roku, wykonany przez toskańskiego rzeźbiarza Santi Gucci. Ciekawostką jest, że rzeźbiarz ten był związany z naszym krajem i tymi okolicami aż do śmierci, a zmarł w 1600 roku na zamku w Książu. I nie Książu Wałbrzyskim, tylko Książu Wielkim Małopolskim. Po klasztorze pozostało, jak już wspomniałem, tylko wschodnie skrzydło. Mimo że jest ono obecnie nieużywane, stanowi naprawdę bardzo cenny zabytek architektury romańskiej. Na mocno uszkodzonym, pozbawionym tynków murze zachodniej elewacji widoczne są ślady po belkach dźwigających strop. Widać także ślady gotyckich sklepień i wsporniki z maszkaronami. Zachował się do czasów współczesnych romański kapitularz wsparty na dwóch kolumnach. W Koprzywnicy zobaczymy również wzniesiony w latach 1615-1620 wspomniany już przeze mnie dom opata. Chciałbym także nawiązać do podcastu o Kazimierzu Sprawiedliwym. W 1995 roku miało miejsce uroczyste sprowadzenie relikwii z kościoła świętego Floriana na krakowskim Kleparzu do kościoła w Koprzywnicy. Tych samych relikwii z okazji sprowadzenia których książę, bohater mojego podcastu poprzedniego, został prawdopodobnie otruty. Więc taką mamy klamrę. Tyle na dziś. Jeśli Wam się podobało, proszę o ocenę podcastu w serwisach Spotify czy Apple. Ułatwi mi to wyszukiwanie i dotarcie do kolejnych słuchaczy. Albo subskrypcję i łapkę w górę dla słuchaczy, którzy słuchają mnie na serwisie YouTube. Do usłyszenia w takim razie. Do następnego podcastu. Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego podcastu. Czekam na uwagi o tym odcinku na Facebooku i Instagramie. Możecie także ocenić ten podcast w serwisach Spotify, Apple czy Player FM. Wasze pozytywne oceny ułatwią dotarcie do kolejnych słuchaczy. Możecie także postawić mi wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee pod adresem podcast Miejsca Nieoczywiste. Środki przeznaczam na promocję podcastu w mediach społecznościowych. Jeżeli macie pomysł na odcinek, poproszę o mail na adres domwdawidach@gmail.com.